Wszystkie funkcjonalności.
Tymczasem prezydent w piątek odmówił podpisu pod nowelizacją prawa oświatowego oraz ustawy o systemie informacji oświatowej. Zdaniem Barbary Nowackiej argumentacja użyta przez głowę państwa pokrywa się z tezami przedstawianymi przez komercyjnych operatorów dzienników elektronicznych. Ale o szczegółach, jak zawsze, za chwilę będzie państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. Po 16:40 dlaczego lubimy komplikować sobie życie?
To ja bym jednak obstawiała taką bezmyślność, która się nam przydarza coraz częściej i myślę, że ona bierze się stąd, że jesteśmy skoncentrowani na tym, że wszelką odpowiedź możemy znaleźć.
Mamy problem, który wydawałoby się możemy rozwiązać w 5 minut. Tymczasem co my najczęściej robimy? Tworzymy plan, potem grupę roboczą, później 3 warianty awaryjne, a na końcu nie pamiętamy już, o co właściwie w tej sprawie chodziło. Dlaczego tak często wybieramy rozwiązania trudniejsze, skoro prostsze leży przed nami? Czy komplikowanie rzeczywistości daje nam poczucie kontroli, a może lubimy sobie utrudniać życie? Olga Bobienko postanowiła sprawdzić, dlaczego człowiek tak bardzo nie ufa prostym rozwiązaniom. No i co ciekawe, ta skłonność do komplikacji idzie w parze z inną barierą, analfabetyzmem funkcjonalnym, bo owszem, czytamy książki, instrukcje, umowy czy pisma urzędowe, ale jak pokazują badania PIAAC, wiele tak naprawdę z tego wszystkiego nie rozumiemy.
Mówimy o takim zjawisku, które oznacza, że człowiek widzi litery. Są to litery, które zna, ponieważ nauczył się ich, zakładamy, w pierwszej, drugiej klasie. Potrafi je złożyć w zdanie, natomiast nie jest w stanie zrozumieć znaczenia zdania.
A przez to rodzi się całkiem naturalne pytanie, czy polska szkoła uczy nas samodzielnego myślenia, a może bezmyślnego odtwarzania schematów? To oczywiście na razie tylko pytanie, ale wątpliwości w tej kwestii rozwieje nasza gościni po 17:30, a będzie nią dr Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. A po godzinie 18:00 pożegnania, zdjęcia i wezwanie do zapłaty.
Internet nie jest bankiem darmowych fotografii i takie zdjęcie, które jest w internecie, cały czas może być chronione prawem autorskim.
Czasem, jeśli nawet mamy przepisy takie, które z takiego czysto literalnego punktu widzenia wskazują nam na to, że do naruszenia doszło albo że po prostu ktoś ma rację, natomiast cały kontekst tej sytuacji i tak dalej, no zmienia nam w istocie tę ocenę tych przepisów.
Najpierw były pożegnania, wpisy i zdjęcia, na przykład zmarłego posła Łukasza Litewki 4 miesiące później część organizacji, która je publikowała, dostała wezwania do zapłaty. Za co? Za wykorzystanie jego fotografii. Czy dobre intencje chronią przed prawem autorskim i gdzie kończy się ochrona własnej twórczości, a zaczyna przyzwoitość? O tym po 18:15 opowie Kacper Badura, a po 18:30 zapraszam państwa na rozmowę Anny Rokicińskiej z radczynią prawną Anitą Piekutien z kancelarii GKR Legal, a pomówimy o tym, jakich niebezpiecznych odruchów nauczył nas przez lata internet, bo to, że dziś łatwo można coś wyszukać w sieci, nie oznacza, że możemy tego użyć w przestrzeni publicznej. No to przy okazji pomówimy też o zdjęciach osób publicznych. Na jakich zasadach możemy ich używać w sieci? 224-280-280. Dziś Franek Wójcicki przy naszym telefonie czuwa, a ja do 19:00 będę czuwać przy naszej skrzynce. Popołudnie Małpa Nowy Świat online i w mediach społecznościowych. Także nas państwo znajdą.
Niż na przykład w czwartek. Prawdą staje się w sobotę to, co w czwartek żartem. Niby wierność nie zależy od kart kalendarza. Niby nie powinna, ale to się zdarza. Trudniej wierną być w sobotę niż na przykład w środę. A tu jeszcze i barometr idzie na pogodę. Niby dzień jak wszystkie inne można by wyjechać, traci, gdy to trafia na dziewczynę, ma się pecha. Gdyby się tydzień składał z samych powszednich dni, o ileż więcej wiernych dziewczyn byłoby. Gdyby się tydzień składał z samych sobót i świąt, najgorsze są te soboty, wiemy coś o tym.
W dodatku w ostatnim dniu wakacji spotykamy się w popołudniowym programie. To oczywiście Kora na wypadek, gdyby Państwo nie poznali. 14 minut po godzinie, przepraszam, 16. Ale jeszcze oczywiście pojawiają się pytania, komu dziękować za Kiurów na początku naszego spotkania. Oczywiście Patrykowi Rabiece. No tak, bo oczywiście z tego wszystkiego zapomniałam przedstawić nasz cały popołudniowy zespół. A jesteśmy dzisiaj w składzie Olga Mobienko, Anna Rogiedzińska, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Franek Wójcicki, Grzegorz Muranowicz, no i moja skromna osoba. Do 19:00 ten skład chyba się nie zmieni, chyba że za sprawą realizatora, ale ja jeszcze nic na ten temat nie wiem. No i Klaudiusz Slezak oczywiście. O, no to coś z tym ostatnim dniem wakacji jednak jest. Coś wisi w powietrzu. Mam nadzieję, że nad Warszawą przynajmniej w tym momencie nie burza, ale trochę chmur się pojawiło, bo taki ten poniedziałek troszkę pogodowo też w kratkę. 15 minut po godzinie 16. Widzę, że już Państwo wspominają 1 września ze swoich czasów szkolnych. No i oczywiście będzie moment, będzie czas na to, żeby troszkę powspominać. Czy to był taki wyczekiwany moment, czy też wręcz przeciwnie, czy nie lubili Państwo tego 1 września. Ja już się Państwu pochwaliłam, że lubiłam, powiedziałam nawet za co i mogą Państwo słać nam własne wspomnienia po południe Małpanowy Świat online, albo nagrywać nam głosowe wspomnienia, bo oczywiście Franek cały czas przy naszym telefonie czuwa 224-280-280. A skoro sporo dzisiaj o nowym roku szkolnym, choć naprawdę w ostatnim dniu wakacji, to popołudnie zaczniemy od ostrej reakcji Ministerstwa Edukacji na decyzję Pałacu Prezydenckiego. Barbara Nowacka żąda interwencji służb specjalnych w sprawie weta do ustawy o e-dzienniku. Zdaniem szefowej resortu argumenty prezydenta Karola Nawrockiego brzmią jak spisane z notatek prywatnych, komercyjnych firm, które zarabiają miliony na dostępie do szkolnych systemów, a przypomnijmy, w miniony piątek prezydent zablokował nowelizację prawa oświatowego. Przepisy zakładały, że już od tego roku szkolnego ruszy darmowa państwowa alternatywa dla płatnych aplikacji. No więc pani minister mówi wprost, to weto uderza w kieszenie rodziców. A jak jest naprawdę? To oczywiście pytanie do Klaudiusza Slezaka, który wie, co w trawie pisze, nie tylko oficjalnie. Klaudiuszu, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Czy tornistry już sprawdzone, czy tam jakaś kanapka z zeszłego roku jeszcze nie została?
Ale wiesz co, ja mówiłam oczywiście o tych pięknych butach, o tych wszystkich zakupach, tak? O pachnących zeszytach, nowych piórnikach, a tutaj pan Marek oczywiście, no jeszcze tekturowe tornistry. Tekturowych przyznam szczerze, ja nie pamiętam, ale faktycznie tornister ważna sprawa. No musiał być nowy.
No nie zawsze.
No tak. Nie zawsze, ale jak był, to myślę, że wielu z nas bardzo się cieszyło z tego powodu.
To prawda, takie świeżo naostrzone kredki też zawsze tak dobrze wyglądały. To niewątpliwie, no ale rodzice też przy okazji mają trochę różnego rodzaju zamieszania. No i życie ułatwiają właśnie e-dzienniki już od kilku ładnych lat wszystkim rodzicom, bo można mieć dostęp i przez komputer, ale też można mieć aplikację w telefonie. No ale te aplikacje w telefonie prowadzą głównie dwie duże firmy w Polsce. Są takie dwa systemy. Szkoły z nich korzystają, z tym, że jak chce się mieć funkcje w tych telefonach właśnie, no to zazwyczaj trzeba płacić jakiś abonament. Kilkadziesiąt złotych. No ale jednak jest to kilkadziesiąt złotych. Jak jeden i drugi rodzic chcą mieć na przykład jakieś powiadomienia w telefonie, no to już się robią jakieś z tego pieniądze. Plus jeszcze oczywiście czasem same dzieci, jak już trochę podrosną, też chcą mieć w telefonie dostęp do swojego e-dziennika. Swoją drogą, Kseniu, za naszych czasów to rodzice dowiadywali się jednak co jakiś czas o tym, co w tym dzienniku tam piszczy na wywiadówkach, a teraz nie mają łatwo te dzieciaki, bo rodzicowi od razu piszczy w telefonie, że coś się nowego
pojawiło. Ja jeszcze pamiętam, Klaudiuszu, że nawet na wywiadówce, jak oceny były dalekie od marzeń rodziców, to nauczyciele potrafili przyjść jeszcze na tą wywiadówkę i jeszcze tam coś dołożyć.
No ale wiesz, to było tylko raz na kilka miesięcy, a teraz masz codziennie. Ja przyznaję, że wyłączyłem pikanie tych systemów w jakimś momencie. Mówię, nie, no przecież codziennie nie będę sprawdzał. No ale to tak.
A przyznaj się, co ile sprawdzasz?
Teraz już w ogóle. Dzieci są duże, więc tak, no wiesz, są w liceum.
Niech się same dyscyplinują. Radzą.
Oczywiście. Ja im powiedziałem już dawno, że to jest ich sprawa. Jaką sobie przyszłość ułożą. Ale to proszę nie brać ze mnie przykładu. To jest absolutnie zły przykład. No więc tak. No i te dwie platformy dzisiaj mają się całkiem dobrze, bo no miliony rodziców oczywiście z tego w całej Polsce korzystając, chcąc mieć dostęp do tego, jakie wyniki w nauce mają ich dzieci. Rząd pomyślał, że no to nie tylko powinno być w rękach prywatnych, ale też właśnie trochę na zasadzie M-obywatela, czy innych usług, czy na przykład internetowego konta pacjenta, powinno też być taki właśnie dostęp do e-dziennika oferowany przez państwo. I taka ustawa została napisana, przeszła przez parlament, przy czym dodajmy, Kseniu, jedną ważną rzecz. Pełna funkcjonalność tego systemu była przewidziana na przyszły rok. Na 1 września przyszłego roku, w tym miał ruszyć program pilotażowy dla kilkudziesięciu szkół w całym kraju, żeby właśnie sprawdzić, jak ten system sprawdzić, jak się sprawdza. No ale dobrze, niech pozostańmy przy tym maśle maślanym. W moim e-dzienniczku właśnie pojawia się minusik za masło maślane. No ale pan prezydent uznał, że tę ustawę zawetuje. Ogłosił to w zeszły piątek. Tak brzmiał fragment jego argumentacji.
Krytycznym uchybieniem jest fakt, że ustawa nie określa szczegółowych standardów dotyczących szyfrowania danych, obowiązkowych audytów bezpieczeństwa czy procedur reagowania na awarie i zagrożenia. Jak bardzo jest to niebezpieczne, widzimy w kontekście wycieku danych ponad 19 milionów polskich pacjentów z systemu informatycznego odpowiadającego za obsługę gabinetów lekarskich. Dane polskich pacjentów, informacje o ich chorobach, receptach, wizytach trafiły w niepowołane ręce. Brak zabezpieczeń w ustawie o e-dzienniku zagraża tym samym polskim uczniom, którzy będą narażeni na dostęp do ich wrażliwych danych osób niepożądanych. Sama centralizacja danych nie stanowi gwarancji ich bezpieczeństwa. Po drugie, koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. To ogromne publiczne pieniądze. Państwo musi potrafić jasno wykazać, że taki wydatek jest konieczny i racjonalny. W ostatnich tygodniach widzimy wiele przykładów nieracjonalnego i skandalicznego wydatkowania publicznych pieniędzy. Konstrukcja tej ustawy sprawia, że państwowy e-dziennik stałby się kolejnym przykładem niegospodarności w dysponowaniu publicznymi środkami.
No to właśnie przyjrzyjmy się tym dwóm argumentom pana prezydenta. Po pierwsze, bezpieczeństwo danych.
No właśnie, ile to realne obawy, tak? A na ile być może sprytny jakiś taki parawan?
Problem polega na tym, że sam prezydent odwołuje się do ostatniego wycieku danych 19 milionów Polaków z systemu medycznego. Jednego, tylko że ten system nastąpił właśnie z firmy prywatnej. I o tym też rządzący wtedy mówili. Tak, to jest poważny wyciek, tak, to jest problem, to się wszystko zgadza, tylko to jest firma prywatna, której były przekazywane dane medyczne. My, mówił rząd, właściwie nie mamy nad tym żadnej kontroli, skoro jest to przekazywane, takie dane są przekazywane do firmy prywatnej. No, możemy oczywiście pomagać, możemy teraz szukać źródeł przecieku, bo faktycznie Ministerstwo Cyfryzacji też w to się, czy źródeł tych, którzy się tam włamali, tym zajmuje, no ale to już trochę po fakcie. Teraz państwo mówiło, no chcemy to wziąć na siebie. To po pierwsze. No i argument drugi, który się pojawił, czyli te koszty. 200 milionów złotych. No więc rozmawiałem dzisiaj z wiceministrą edukacji Katarzyną Lubnauer i ona do tych argumentów prezydenta odnosi się tak.
Chcieliśmy narzędzia, które byłoby bezpłatne i chcieliśmy narzędzia, które byłoby bezpieczne. Ponieważ argumenty pana prezydenta są właściwie dwa. Jeden, wysokie koszty. 200 milionów na 10 lat. A przychody tych dwóch firm to jest 250 milionów rocznie. I to są przecież też pieniądze pochodzące z kieszeni Polaków. Drugi argument to było bezpieczeństwo danych. Już w tej chwili dane dzieciaków są w systemie informacji oświatowej. Stamtąd jakoś nie wyciekają. Te słynne zdjęcia, o których była mowa, już są na potrzeby M-legitymacji junior. W związku z tym też już są w systemie. A te dane, które byśmy zbierali, byłyby dużo bezpieczniejsze niż na prywatnych serwerach, gdzie obecnie już są, bo pokazał nam to przykład tego wielkiego wycieku na 19 milionów obywateli z prywatnych serwerów.
To przy okazji, Kseniu, dostaję trochę wiadomości, że jednak trochę rodziców się ze mną zgadza. Może dzieciaki powinny same myśleć, że nauka jest ważna. Ale pewnie są też inne głosy, także to tak na marginesie. No więc, jak widzisz, wracając do argumentacji rządu w sprawie e-dziennika, no w tej chwili koszty są przerzucone wprost na rodziców. Oczywiście, też dodajmy, to nie jest tak, że rząd ma swoje pieniądze. Ale nawet wydając te nasze wspólne pieniądze i tworząc ten e-dziennik, ten, nazwijmy go w uproszczeniu rządowym, no to te pieniądze wydawane przez nas wszystkich byłyby mniejsze niż to, co wydajemy wspólnie, to znaczy pojedynczo, ale wspólnie jednak, jakie kwoty są wydawane przez rodziców na te właśnie dzienniki. No i stąd właśnie pojawiło się też pytania w rządzie, o których wspomniałaś, ministra edukacji, bo oczywiście, kiedy ustawa tutaj przechodziła przez parlament, no jak to każda ustawa, musiały być komisje, były różne poprawki składane, uwagi składane. No i przedstawiciele ministerstwa zauważyli, że to, co pojawiało się w trakcie prac parlamentarnych, że przedstawiciele albo osoby powiązane z firmami, które dzisiaj odpowiadają za ten rynek, składały tutaj swoje właśnie uwagi do ustawy. I te uwagi do ustawy są bardzo podobne do tych uwag, które miał prezydent, ogłaszając swoje weto. No i tu pojawiło się podejrzenie, czy przypadkiem nie doszło do jakichś działań lobbyingowych w tej sprawie. Czy przypadkiem przedstawiciele tych firm jakoś do prezydenta nie dotarli. Tu oczywiście stawiamy wielki znak zapytania, bo rząd też by chciał sprawdzić, czy to nie poszło właśnie tą drogą. Paulina Piechna-Więckiewicz, też wiceminister edukacji.
Nie ma się co oszukiwać, że naturalną konsekwencją, ale też konstytucji, jeżeli chodzi o prywatne firmy, jest to, że działają dla zysków. No, na tym polega ta gospodarcza strona życia społecznego każdego kraju, każdej organizacji, w tym państwa. Więc nie ma jakby zarzutu co do tego, że te organizacje, te podmioty gospodarcze chcą zarabiać pieniądze. Pytanie jest raczej o to, jaka powinna być filozofia gromadzenia wrażliwych danych osobowych, przetwarzania wrażliwych danych osobowych, celu, w jakim są przetwarzane, to wszystko łącznie. Jeżeli chodzi o uczniów, uczennice, dzieci, młodzież, nasz najcenniejszy skarb. Filozofia powinna być taka, że te najbardziej wrażliwe obszary, a niewątpliwie oświata, wychowanie jest takim obszarem, jednak powinny być bezpośrednio nadzorowane, wypracowywane w ramach rozwiązań państwowych.
No i wtedy niewątpliwie rząd mógłby też brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo takich danych, no i za ewentualną bezpłatność oczywiście takiego rozwiązania. tak jak wracam do tej aplikacji M-Obywatel, która jest przecież dla nas wszystkich bezpłatna. No i cały czas się też przy okazji rozwija i można tam ciągle nowe jakieś funkcjonalności tej aplikacji znaleźć. Słyszymy, że mają być jakieś przedstawione nowe pomysły, to Rozwój Plus na przykład tutaj dzisiaj też przedstawiciele, czy ta formacja pana Morawieckiego mówili, że będą mieli nowe pomysły, które być może to będzie jakiś kompromis pomiędzy tym, co chciał rząd, a tym, na co zwracał uwagę prezydent. No zobaczymy, jak te propozycje będą wyglądały w sprawie
chociaż ja mam takie wrażenie, dziennika. Biorąc pod uwagę, co wetuje pan prezydent, że czasem ten kompromis polega na tym, że ja bym chciał, żeby tą moją ustawę przepchnięto legislacyjnie i wtedy ją podpiszę, nawet jeżeli ona jest identyczna z tym, co przygotował rząd.
No to coś ci mam powiedzieć. To jeszcze o jednym temacie, jeżeli zdążę, bo widzę, która godzina, postaram się bardzo streszczać. Rozwój Plus właśnie, ale Prawo i Sprawiedliwość też ma złożyć swój wniosek w tej sprawie dzisiaj, ponieważ oni nie mają wystarczającej liczby posłów, więc tutaj udali się z taką obchodem, pielgrzymką po klubach parlamentarnych, żeby zebrać jeszcze dodatkowe 6 podpisów, bo potrzeba 46 podpisów, żeby złożyć wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. Twierdzą, że organy ścigania sobie nie radzą, prokuratura. No więc potrzebna jest komisja śledcza, żeby prześwietlić wszystko. No i tu Waldemar Buda w tej sprawie.
My chcemy do spodu tę sprawę wyjaśnić, bo pod przykrywką wielkiej afery medialnej Są ludzie, miliardy, miliony złotych poszkodowanych pieniędzy wpłaconych w giełdę Zonda Krypto, ludzi, którzy stracili oszczędności swojego życia i co im się należy? Prawda polegająca na tym, żeby powiedzieć, kiedy kto wiedział i miał sygnały ze służb o tym, co działo się w Zonda Krypto. Kiedy mogli poinformować o tym obywateli? Co z tą wiedzą zrobiono? Dlaczego nie wyszły komunikaty ostrzegające Polaków? W jaki sposób będą finansowane również zwroty, bo Roman Giertych z Kralem obiecali, że zwrócą pieniądze. Ja przypomnę, że strat jest na poziomie nawet 700 milionów euro. Zabezpieczono niecałe 100 milionów złotych, a Giertych i Kral cały czas twierdzą, że oddadzą pieniądze ludziom. Więc szanowni państwo, albo chcemy wyjaśnić tę sprawę, albo rozmawiać o Piesiewiczu i jego zegarku. Realna afera jest taka, czy ktoś kogoś ostrzegł, czy miał wiedzę i ostrzegł obywateli przed finansowaniem, przed wkładaniem pieniędzy, inwestowaniem w Zonda Krypto?
Na razie organy państwa świetnie sobie radzą, nie należy im przeszkadzać i ta sprawa jest rozwojowa, odpowiada Paweł Ślis z Polski 2050 i szef Komisji Sprawiedliwości Sejmowej oczywiście.
Widzimy, gdzie trafiały pieniądze, do Zbigniewa Ziobry, również do Wiplera, a jeden z posłów lata sobie na Ibizę, żeby odwiedzić i spotkać się z Przemysławem Kralem. Inny poseł załatwia sobie przez Krala ucieczkę do Emiratu, więc myślę, że to takie tylko przykrycie i robienie zabawy z komisji śledczej. Natomiast nie uważam, że w tym wypadku jest potrzebna komisja śledcza. Jest świadek koronny, mały świadek koronny, który postanowił współpracować z organami ścigania, który najwidoczniej przekazał im bardzo dużo ciekawej wiedzy. Widzimy to po pierwszych czynnościach procesowych związanych z panem Piesiewiczem.
To tylko mydlenie oczu ze strony prawej strony, bo widać, że to jest ich afera. To z kolei głos Andrzeja Szejny z Lewicy.
Na pewno cel jest jasny, to znaczy taka komisja śledcza miałaby służyć Prawu i Sprawiedliwości i ugrupowaniu pana Morawieckiego za pewien teatr, w którym można by było rzucić każde kłamstwo najbardziej nieprawdopodobne, próbować zamieniać czarne na białe, białe na czarne, jak to robi pan prezes Kaczyński umiejętnie, oskarżać rząd Donalda Tuska, a wybielać panów Piesiewicza, Ziobrę, Wiplera czy wielu innych polityków, że o panu Moskalu nie wspomnę, Wycieczkowiczu na Ibizę i człowieku, który jednak minął się wielokrotnie z prawdą, a składał poprawki, które przecież nigdy, ale to nigdy lobbyści nie przeforsowywują za darmo.
Więc czy ta komisja śledcza ma jakieś szanse powodzenia być tu powołana w Sejmie? Raczej nie. Ale oczywiście stanie się to też paliwem do pewnej politycznej narracji. Aha, co mają do ukrycia, jeżeli nie chcą powołania komisji śledczej? No, tego należy się spodziewać i tak właśnie będzie.
No dobrze, Klaudiuszu, ale ja może włożę kij w mrowisko na koniec. A co dały nam komisje śledcze poprzednie, powołane w poprzednich latach przy sprawach różnych? Czy oprócz medialnych Jakby to głośno, ładnie...
Głośno wzdycham.
No, ja też westchnęłam, dlatego jak zaczęłeś mówić o komisji śledczej. No bo mam wrażenie, że właśnie oprócz medialnych spektakli, o których przecież często rozmawialiśmy, setka godzin, transmisji, z których wiesz doskonale, że często nic nie wynikało, ale memy w sieci się za to pojawiały. Zobaczyliśmy coś spektakularnego. No dobrze, no może nie jesteśmy prokuratorami, może niektóre ustalenia faktycznie wydały się prokuratorom bardzo ważne, ale...
Problem polega na tym, że z tych wielkich spraw, które miały być, chociażby afera wizowa, to właśnie komisja śledcza też pokazała, że tak wielkiej afery, jak chcieliby tego dzisiaj rządzący, wtedy opozycja,
nie ma,
bo no, komisja tego nie wykazała. No i druga rzecz, komisja do spraw Pegasusa. No wydawałoby się to też taką sprawą, którą komisja powinna wyświetlić, a raport powinien być sprawą oczywistą. No i postawię pytanie, gdzie jest raport tej komisji śledczej, który obiecuje nam przewodnicząca Sroka już od kilkunastu miesięcy, że ten raport już zaraz natychmiast będzie gotowy.
Ale jak znam, że cię zajęła stanowisko w sprawie kolejnej komisji śledczej, nie?
Jeżeli tak, to ja tego stanowiska nie znam.
No tak, bo w polskiej polityce prawda rzadko leży tam, gdzie jej szukamy. Najczęściej kończy się właśnie na raporcie, którego i tak nikt nie przeczyta. No i właśnie wniosku o powołanie następnej komisji, z czym teraz niewątpliwie też mamy do czynienia. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Dalszy nastąpi niewątpliwie. A jeżeli chodzi o państwa wspomnienia wakacyjne jeszcze, to pan Hubert do nas napisał, że po wakacjach zawsze szedł zadowolony, no bo spotkanie z kolegami, nauczycielami, człowiek był o rok starszy, a w tych niższych klasach to same małe dzieci. Ale bardziej zadowolony byłem w ostatnim dniu szkoły przed wakacjami. I niech ktoś spróbuje teraz zamienić stopień zadowolenia w tych dwóch dniach. No to mogą państwo próbować. Który dzień pamiętają państwo lepiej? Ostatni przed wakacjami, czy ostatni przed nowym rokiem szkolnym? 224-280-280 popołudnie Małpanowy Świat Online, a Klaudiusza usłyszą państwo w porannej audycji, a później oczywiście w popołudniówce. Dzięki, dobrego dnia.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
We do. pogoda.
W sprawie e-dzienników widzę, że Państwo mocno podzieleni. Kiedyś e-dzienników nie było, a rodzice i tak wszystko wiedzieli. A nawet jak nie wiedzieli, to się dowiedzieli na wywiadówce. Tutaj się z Państwem zgodzę. No dobrze, ale wracając do prognozy pogody, to pewnie